Ze mną w studiu Iwona Chrapkowska-Wielgomas, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Od 1 stycznia Wydziału Rozwoju Miasta.
Tak on się teraz nazywa
tak
ładnie.
Tak on się teraz nazywa
A po co są te zmiany? W nazewnictwie. Coś wam dochodzi, coś dołożone macie do...
To są zadania, które w zasadzie już u nas były. My faktycznie zajmujemy się realizacją strategii rozwoju miasta. Bardzo dużo tematów związanych ogólnie z inwestycjami w całym mieście, z jakimś takim myśleniem o mieście, ale też o regionie, bo kwestie związane z Via Pomerania, różne strategie ponadlokalne, strategia rozwoju kraju, to wszystko trafiało do nas. I tak naprawdę po prostu została zmieniona nazwa, bo faktycznie jesteśmy Wydziałem Rozwoju Miasta już od kilku ładnych lat. Zajmujemy się nie tylko pozyskiwaniem funduszy, ale też kreowaniem polityki miejskiej.
Udaje się to?
Mam nadzieję, że tak. To już oceniają mieszkańcy. Wydaje nam się, że Słupsk... Ja też jako mieszkanka z perspektywy mieszkanki i z perspektywy osoby, która spotyka się też w ramach swojej pracy z różnymi osobami, nie tylko z mieszkańcami. Mamy bardzo dużo wizyt studyjnych z całego kraju. Wydaje mi się, że naprawdę Słupsk jest coraz fajniejszym miejscem do życia.
Tak?
Tak. Mi się bardzo dobrze mieszka. Ja wróciłam po studiach do Słupska 16 lat temu. To było zupełnie inne miejsce.
No ja miałam taki moment przez długi czas, no może 3 lata temu to się zmieniło, a wróciłam po latach mieszkania w Poznaniu, po pracy w Teatrze Tańca tam i założenie, plan był taki, że przyjeżdżam na 3 lata i wracam do Poznania, a jestem już 20 prawie po powrocie, no tak, właśnie w maju będzie 20, bo mnie ściągano tu, żeby otworzyć nowy teatr, którego nie było. No, wychodzę z założenia oczywiście, pewnie jak wielu z nas, że życie pisze najlepsze scenariusze, ale rzeczywiście 3 lata temu, kupując dom w Słupsku, przestaliśmy być na ten tymczas tak zwany. Czyli gdzieś już dotarło do nas, że chyba tu zostaniemy, bo właściwie to nie ma znaczenia, gdzie śpimy, gdzie pracujemy. Świat jest tak otwarty, przestrzenie są tak otwarte.
Dokładnie. Że można... Jesteśmy też coraz lepiej skomunikowani.
Tak, i coraz bliżej drogi, jest nam tory, tak. Coraz bliżej jest nam do różnych miejsc. Coraz krótsze są te odległości, powiedziałabym, to w tą stronę chyba. Ale rzeczywiście zaczęliśmy też, mówię my, bo mam na myśli też moją rodzinę, zaczęliśmy doceniać jakby pewne rzeczy, tak, po mieszkaniu w Poznaniu, te krótsze drogi właśnie, te odległości, które wcale nie są tak duże, patrząc na to, że przedszkola, szkoły, przychodnie, sklepy, no wszystko jest właściwie...
W zasięgu ręki, tak. Każdy ma swoje, ja mam swoje miejsca, które lubię, czuję się bezpiecznie, to jest bardzo ważne. I możemy faktycznie, my spotykamy się jako urzędnicy, no ja też bardzo dużo jakby staram się o mieście dowiedzieć i czytam różne fora internetowe, słucham mieszkańców, spotykam się z tymi mieszkańcami i jest dużo bolączek, oczywiście, tak jak w każdym mieście.
Ale
ubytki w drodze. Nie wiem, jakieś problemy z komunikacją miejską, chociaż ja jeżdżę od roku, już niestety skończył mi się bilet roczny, ale jeżdżę codziennie do pracy i wracam z pracy komunikacją miejską i naprawdę no, na palcach jednej ręki policzę, kiedy autobus nie przyjechał. Teraz oczywiście, jak była ta sytuacja ze Śnieżycą, to tutaj troszeczkę się te sprawy rozregulowały. No są takie bolączki, jakieś, nie wiem, nieudane inwestycje.
A patrzycie na przykład, jak w porównaniu do innych miast podobnej wielkości wygląda Słupsk?
Patrzymy. I mamy też porównanie, tak jak już wcześniej wspomniałam, do nas bardzo dużo wizyt studyjnych przyjeżdża. I dla nas, śmiejemy się u nas w wydziale, że to są dla nas takie świeckie rekolekcje, bo my czasem przytłoczeni tą krytyką często, tak? Gdzieś tam myślimy, kurczę, no może jednak coś źle robimy. Wiadomo, są rzeczy, które trzeba poprawić.
No tak.
Ale gdzieś tam tak zamykamy się w sobie i przyjeżdżają ludzie na przykład z urzędów marszałkowskich z całego kraju, osoby zajmujące się zarówno rewitalizacją, jak i ochroną środowiska i mówią, Boże, jakie to jest świetne miasto, jakie wy tutaj macie rozwiązania. I to są zarówno osoby, które nigdy w Słupsku nie były, ale też takie, które na przykład przyjeżdżały jako młodzi ludzie na wczasy do Ustki z rodzicami, albo którzy byli tutaj w jednostce mężczyźni wojskowej. I mówią, Boże, no to miasto 20 lat temu to jest w ogóle nie do poznania, tak? Gościliśmy studentów z Politechniki Gdańskiej, którym się bardzo Słupsk spodobał. Mówią, to jest świetne miasto, po pierwsze do życia. Mhm. Oni już wiedzą, że na przykład w Gdańsku sobie mieszkania nie kupią, tak? Że będą szukali, nie wiem, Wejherowo, jeżeli już. To są młodzi ludzie, którzy są na studiach dziennych, pracują od pierwszego roku i oni już wiedzą, że ich nie będzie stać na mieszkanie w Gdańsku. Mhm. I mówią, że jakie to jest świetne, kompaktowe miasto. Wszędzie blisko. Ciekawe rozwiązania. Ładne. Czyste. My o tym jakoś tak nie myślimy o tym, tak?
No nie myślimy, bo...
Dlatego bardzo lubimy się przeglądać my, tutaj u nas w wydziale, trochę w oczach innych.
No tak, ja to rozumiem. Natomiast do nas docierają takie głosy do redakcji, że wiele rzeczy, wiele pomysłów jest super, ale z realizacją jest gorzej, tak? Że wykonawca nie daje rady, że patrząc choćby na to, co się wydarzyło na Batorego, no ja też patrzyłam na Batorego, bo to moje rejony, ja stamtąd pochodzę i widziałam rzeczywiście, że wykonawca krawężniki układał w połowie drzew, które rosły na cały szpaler na ulicy, tak? I myślę sobie, zabrakło wyobraźni odrobinę, żeby to przesunąć, żeby ominąć. W efekcie wszystkie te drzewa zostały wycięte.
Nadzoru. No wiadomo, tak. Spotykamy się z tymi problemami i wydaje mi się, że trzeba po prostu wyciągać z nich jakąś lekcję i iść dalej. Są rzeczy, na które wpływu nie mamy. Teraz na przykład...
No zawodzi czynnik ludzki, tak?
Czynnik ludzki, zawodzą trochę przepisy, bo tutaj też myślę, że dużo się w tym temacie mówiło o kwestii zamówień publicznych, tak? Że jednak ta cena zawsze... jest tą decydującą...
No tak, i popatrzmy choćby na to, co się działo z Emcekiem i ze schroniskiem.
Dokładnie, więc tutaj myślę, że jest dużo czynników. Wyciągajmy z tego lekcję i idźmy dalej. Przed nami bardzo dużo do zrobienia. Już się troszeczkę obawiamy, że zabraknie nam wykonawców. Może nawet nie, że trafi się jakiś zły, tylko że zabraknie wykonawców, szczególnie w kontekście w termomodernizacji, bo tego mamy faktycznie sporo tych zadań termomodernizacyjnych przewidzianych na najbliższe lata. No ale zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli.
No dobra, no to teraz tak. Jaki był miniony rok?
Miniony rok był dobry. Może niewiele państwo widzieli, jeżeli chodzi o rewitalizację w przestrzeni, bo przygotowywaliśmy się do tego, co przed nami. Aktualizowaliśmy gminny program rewitalizacji, który jest taką dla nas biblią i kierunkowskazem, drogowskazem, gdzie mamy podążać. Z bardzo dużym udziałem mieszkańców.
No tak, bo to konsultacje.
Konsultacje były, ale to jest oczywiście formalna rzecz i tutaj też bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Ale organizowaliśmy sporo spacerów, bardzo dużo ludzi do nas przychodzi, do małego ratusza, porozmawiać, zgłosić jakiś problem, jakąś propozycję, pomysł.
Z pretensją czy...
Rzadko. Ja muszę przyznać, że my...
Też się zmieniła ta komunikacja?
Komunikacja się zmieniła. Ja zachęcam też państwa do zaobserwowania naszego profilu Rewitalizacja Słupska. My tam staramy się tłumaczyć miasto i wydaje nam się, że to też jest taka dobra droga do tego, żeby tego... Bo krytyka jest okej. Okay. Krytykanstwo i hejt nie jest okej, ale niech będzie
konstruktywna,
krytyka konstruktywna. Tak. I wydaje nam się, że takie tłumaczenie miasta też trochę gasi pewne takie...
Pożary.
Pożary, dokładnie. Mm. Więc staramy się to robić na rewitalizacji Słupska i widzimy, że ludzie coraz więcej też o mieście wiedzą, bardziej miasto rozumieją i chętnie akurat w kwestiach rewitalizacyjnych do nas przychodzą i z nami rozmawiają, więc naprawdę bardzo dużą pracę mieszkańcy wykonali przy aktualizacji tego dokumentu. Rada Miejska przyjęła w grudniu, Urząd Marszałkowski zaopiniował pozytywnie ten dokument i otwiera nam to drogę do środków na rewitalizację, niemałych, bo ponad 30 milionów dofinansowania dostaniemy na taki duży, kolejny nasz projekt rewitalizacyjny. Pracowaliśmy też nad masterplanem. To jest takie bardzo nowatorskie narzędzie. Taki plan gry, co ma się wydarzyć na obszarze. My zajęliśmy się Podgrodziem. Tutaj państwo jak sobie pomyślą, pewnie część nie będzie wiedziała, gdzie to Podgrodzie leży, bo tak rzadko, chociaż może coraz częściej używamy.
Jest chyba coraz częściej to określenie używane i rzeczywiście też na naszej antenie Paweł Krzemień trochę odczarowuje pewne przestrzenie, że tak powiem, miejskie. I to Podgrodzie ostatnio padało chyba nawet przy okazji miejsca dla młodych ludzi, które ma tam powstać.
Tak, między innymi miejsca dla młodych ludzi. My to właśnie dzięki masterplanowi, takiemu spojrzeniu też trochę z zewnątrz, bo masterplan przygotowywała dla nas świetna pracownia z Gdańska. Oni też zrobili badania społeczne, takie pogłębione, rozmawiali z mieszkańcami i przygotowali taki plan gry, no tak naprawdę wymyślenie tego miejsca od nowa. No i chcemy na tym podgrodziu faktycznie się zatrzymać, podziałać tam. Tam się faktycznie pojawi miejsce dla młodzieży. Mhm. Pojawi się przestrzeń sąsiedzka, której tam bardzo brakuje. Jak sobie pomyślimy Podgrodzie, to no, okropna Sierpinka i Świętego Piotra, cmentarz. Mhm. I w zasadzie nic więcej. A tam mieszkają ludzie, bardzo, bardzo ciekawi, którzy, tam trochę Bałtycka Galeria Sztuki też działa na tym obszarze. Oni faktycznie starają się animować
tak, i wyciągać, tak, wyciągać ludzi.
Ale miejsc faktycznie brakuje. Pojawi się tam przestrzeń dla młodzieży i tutaj też jest bardzo fajna, ciekawa historia, bo młodzież sama zaangażowała się w jej zaprojektowanie.
No była kawiarenka obywatelska choćby, gdzie przedstawiali swoje pomysły.
Przedstawiali efekt swojej pracy, mm-hmm. a ta praca zaczęła się tak naprawdę od spotkania...
W Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej są takie spotkania mówiące o tym, co się będzie działo w roku. I to było nawet nie w tym roku, tylko w zeszłym roku, na początku, w styczniu. Z Pawłem Krzemieniem opowiadaliśmy o tym, co
czyli
się
będzie działo w
2025.
A wy no, to spotkanie tak. pierwsze było 2024.
To nasze, o którym teraz mówię, 2025, początek. Sam początek roku.
Okay.
Tak. I z Pawłem Krzemieniem opowiedzieliśmy ładnie, grzecznie, co się będzie działo. No i czekając na pytania przyszła młodzież. Byliśmy zdziwieni, bo przeważnie młodzież ani na spacery, tam może jakieś pojedyncze osoby przychodzą, ale tak nie mieliśmy kontaktu do tej pory z młodzieżą. Przyszła młodzież i mówi, zadaje pytanie, no dobrze, no super, w ogóle Boże, ile się będzie działo, ale co dla nas? No mhm. i my z Pawłem zbladliśmy.
Ja zadaję politykom to pytanie, co dla nas, co dla mojego rocznika tak. i ludzi przedział 45+.
To już tylko oczekiwali na emeryturę.
Nie, idźmy tą drogą, nie.
Tak, młodzież pyta, co dla nas? No i mówimy, kurczę, faktycznie, dobre pytanie. I mówimy, okej, no to musimy podziałać. Pojawił nam się nowy potencjał, bo my w kontekście rewitalizacji, przy tej aktualizacji nowej, no nie chcieliśmy mówić tylko o problemach, my mówimy teraz o potencjałach. I mówimy, Jezu, super, młodzież, faktycznie, oni są w tym mieście. Oni z tego miasta korzystają. My się skupiamy na osobach starszych, z niepełnosprawnościami, a zapomnieliśmy o tym naszym najważniejszym chyba.
No i o tej grupie, o tej, co dla nas znowu zapytam ja, dla odmiany.
to musimy...
To za chwilę, to za chwilę.
To za chwilę, to musimy jeszcze też o tym pomyśleć. I faktycznie bardzo szybko zorganizowaliśmy, podzwoniliśmy po znajomych dyrektorach szkół, zorganizowaliśmy takie spotkanie, żeby z tą młodzieżą porozmawiać w ogóle o mieście, o potencjałach, gdzie oni widzą jakieś fajne miejsca, gdzie mogłoby się coś zadziać, czego im brakuje. I to była trochę taka zbieranina, bo byli tam uczniowie z mechanika, z drugiego, pierwszego liceum, no głównie te szkoły w obszarze rewitalizacji. I oni nam bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedzieli. W ogóle bardzo nas miło zaskoczyło, że oni lubią to miasto. Są takie miejsca, z których oni by chętnie korzystali, ale one są zupełnie jakby zapomniane, na przykład plac Broniewskiego, bo to jest dla nich takie miejsce, gdzie oni tam przechodzą, idąc ze szkoły na dworzec autobusowy albo na zatorze dalej do domu. Powiedzieli nam, że nie czują, że są przestrzenie, w których oni nie czują się bezpiecznie, na przykład bulwary, które są przepiękne, mówią super, ale są takie dni, że oni podjeżdżają samochodem i siedzą w samochodzie, bo się boją wyjść.
Z jakiego powodu?
To, że tam są jakieś inne grupy większe, które tam rozrabiają. I powiedzieli nam o takich, bardzo dużo też nam dali przykładów takich miejsc, które oni by chcieli mieć dla siebie. Miejsce, gdzie mogą przyjść, poczekać na autobus,
czyli choćby Sienkiewicza,
pociąg,
która jest w planach.
Sienkiewicza jest w planach, dokładnie. Mhm. Taka poczekalnia. Miejsce, gdzie mogą sobie zrobić herbatę, odgrzać zupkę chińską, poczekać bez żadnych tam zajęć organizowanych. No mówimy, dobra, super. Dali nam przykład młodzieżowni w Ostródzie, zapoznaliśmy się, mówimy, świetnie. I pomyśleliśmy też, że przydałoby się takie miejsce, gdzie oni też mogą mieć jakieś warsztaty, zajęcia, po prostu się spotykać i znaleźliśmy taką przestrzeń na Henryka Pobożnego. Mhm. Tam są dwa takie budynki, 21-22 i jeden z nich przeznaczymy dla młodzieży. I właśnie w tym momencie pojawiło się już po tym spotkaniu CIO, które mówi, słuchajcie, my mamy taki projekt i możemy z tą młodzieżą popracować. A mówimy, Jezu, no po prostu z nieba nam spadliście. Pojawiła się też pani architekt Agata Grabowska z otoczenia, która poprowadziła tą młodzież i oni zaprojektowali sobie przestrzenie.
Efekty?
Część tych przestrzeni zaprojektowali w grze The Sims, co nas naprawdę mają zaskoczyło.
Takie narzędzia, tak, narzędzia, z których korzystają i myślę, że tu tylko trzymać kciuki, żeby to szło do przodu, nie?
Tak, wskazali funkcje, co chcieliby, żeby tam się wydarzyło. I my teraz mamy te wszystkie materiały, musimy to przełożyć na język przetargu. Mamy pieniądze na dokumentację w tym roku, więc myślę, że w najbliższym czasie...
A jak duże?
Na dokumentację to akurat nie są jakieś duże pieniądze. Mhm. Ogólnie na projekt cały, ten duży projekt rewitalizacyjny, cała wartość tego projektu będzie około 44 milionów, może troszeczkę więcej, dofinansowanie 30 milionów, z tym, że tam są też inne przestrzenie. Mhm. Na te domy, na te przestrzenie dla młodzieży i sąsiedzkie mamy 9 milionów zaplanowane. Mhm. Czyli jeszcze ten dom sąsiedzki na Henryka Pobożnego, który będzie obok tego miejsca dla młodzieży.
Czyli miejsce dla młodzieży, dom sąsiedzki i Sienkiewicza. I te trzy obiekty, ja to tak określę, 9 milionów.
Tak. Mhm. No takie plany. Zobaczymy też oczywiście to wszystko z dokumentacji.
I kiedy miałoby to być? Dokumentacja w tym roku? Przetarg?
Dokumentacja w tym roku i podejrzewam, że w przyszłym roku już, jeżeli ta dokumentacja będzie okej, będziemy... Będziemy działać. Mamy dużo różnych, akurat w tym dużym projekcie rewitalizacyjnym, to jest nie tylko przestrzeń dla młodzieży i sąsiedzka, ale też budujemy od podstaw środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brakuje takiego obiektu i to jest jedyny obiekt kubaturowy, który my jakby wznosimy...
A w jakim miejscu on będzie?
Na Długosza.
A w jakiej cenie? Co założyliście, może tak?
No założyliśmy przestrzenie faktycznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oni teraz...
Ale na to są już środki w tych 44 milionach?
Tak, tak, na to czyli są to środki jest... w tych 44 milionach. Mamy też w tych 44 milionach zielone przestrzenie na Podgrodziu. Trzy takie miejsca, które na razie wytypowaliśmy, żeby już ruszyć. Mamy bardzo ciekawy projekt, skwer przy Teatrze Tęcza.
Tam, gdzie ta toaleta nieszczęsna.
Tam, gdzie ta toaleta nieszczęsna. On się zmieni nie do poznania. Nie do poznania zmieni się to miejsce. Mamy już dokumentację techniczną, także to będzie taki projekt, który najszybciej zaczniemy realizować.
A to są środki, które już miasto ma, które macie? Czy to są...
To są środki, które mamy uzgodnione z marszałkiem, bo ten proces przygotowania tego projektu rewitalizacyjnego wyglądał tak, że marszałek oczywiście czekał na to, żebyśmy ten przygotowali aktualizację GPR-u, przyjęli. Ale w międzyczasie negocjowaliśmy zakres tego przyszłego projektu rewitalizacyjnego z zespołem do spraw rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego. Oni tutaj do nas przyjeżdżali, chodziliśmy po tych przestrzeniach.
Okej, a środki od marszałka?
Środki
rozumiem.
Od marszałka. Mhm. I faktycznie wynegocjowaliśmy taki zakres bardzo... No, różnorodne są te projekty. Kompleksowy jest ten nasz pomysł na nową rewitalizację. Urząd Marszałkowski się na to zgodził i teraz jakby... Kolejnym krokiem jest podpisanie porozumienia z marszałkiem i będziemy projekty na
Ale składacie jeden, czy one muszą być osobno każdy na daną przestrzeń?
Tam są różne działania. Jedno działanie jest na projekty rewitalizacyjne, jedno działanie osobne na termomodernizację, na działania społeczne. Będziemy też angażować Centrum Integracji Społecznej w Słupsku do tego, żeby się rozwijało. Ale też pomogło nam utrzymać te przestrzenie na obszarze rewitalizacji i Podgrodziu. Czyli oni będą po prostu dbać o przestrzenie,
naprawiać to, co się zepsuje.
Naprawiać architekturę, zajmować się zielenią przy okazji aktywizacji zawodowej.
No to też jest super, bo to rzeczywiście można połączyć różne środowiska, różne grupy ze sobą.
Tak, o to też chodzi w rewitalizacji, żeby aktywizować... Przede wszystkim o to, żeby aktywizować mieszkańców.
No dać pewną sprawczość, bo ja uważam, że człowiek, który dostaje pewną sprawczość, no jakby też inaczej podchodzi do przestrzeni, do miejsca, dba
też
o to.
Tak uważam, dba naprawdę, jak o swoje.
Dba jak o swoje, tak. To właściwie chyba tak powinno wybrzmieć.
I też często danie takiej szansy, nawet w postaci jakiegoś, nie wiem, czy dofinansowania, czy grantu, jakby rodzi kolejne pomysły. Tak było przy poprzednim projekcie rewitalizacyjnym, jak mieszkańcy przez jedną z organizacji pozarządowych, realizowali jakieś swoje drobne pomysły na podwórkach i oni później faktycznie
to znowu CIO, kłaniamy się Centrum Inicjatyw Obywatelskich, bo rzeczywiście oni też mieli spotkania z architektami, którzy podpowiadali, jak pewne rozwiązania przedstawiać w mieście. I te zielone podwórka powstawały w kilku miejscach. Wtedy rzeczywiście były nieduże pieniądze też na to.
Jeszcze wcześniej chyba Fundacja Inicjatyw też animowała.
Tak. Ja pamiętam to CIO. Tak. Bo rzeczywiście ja wtedy też robiłam, zdaje się, materiał ze spotkania z architektami i z ludźmi z Wolności bodajże, którzy między innymi byli tam mieszkańcy ulicy Wolności, którzy mieli pomysł na swoje podwórko i na to, żeby ono wyglądało tak, że człowiek ma ochotę usiąść tam na moment na tej ławce, a nie przejść, zamknąć oczy i wbiegać do siebie do domu, nie?
Tak, i teraz akurat nie w ramach projektu rewitalizacyjnego, ale w ramach funduszy szwajcarskich, jak my to nazywamy, Szwajcar, potocznie, to w ramach Szwajcara będziemy przydzielać, jeszcze to jest oczywiście wszystko w sferze na razie koncepcji, przydzielać granty na zazielenianie
podwórek.
Jest takie.
Ja myślę, że o tych funduszach szwajcarskich, bo czas nam się zaraz skończy. Myśmy tutaj trochę utknęły na tym podgrodziu dzisiaj, ale o szwajcarskich z przyjemnością jeszcze spotkam się z panią i porozmawiam na ten temat. Natomiast ja bym też chciała, żebyście zwrócili uwagę, te podpowiedzi od nas z anteny też do mieszkańców Słupska szły, bo bolączką wielu osób jest to, że na tak zwanych osiedlach, na sypialniach niewiele się dzieje. Niewiele się dzieje w tym sensie, że większość z nich, no są to spółdzielnie mieszkaniowe, tak? No to wybrzmiało też mocno przy tych śnieżycach, które były, bo sygnały dostawaliśmy na przykład, że ludzie z domu nie mogą wyjść, tak? Że jest to choćby osiedle Zatorze, że mają kłopoty, żeby z klatki schodowej i że miasto nic nie robi. Ja mówię, no to może jednak do spółdzielni mieszkaniowej wypadałoby zadzwonić, bo to oni są administratorem waszych dróg osiedlowych, tak?
Tutaj też, no jakby zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy mogą nie wiedzieć, tak? Nie sprawdzają
nie.
własności.
Natomiast rzeczywiście to też padł taki pomysł i pewnie go zrealizujemy jeszcze w tym zimowym sezonie, powiedziałabym. Taka mapka, informacja o tym, do kogo, z której części miasta ludzie powinni zadzwonić, jeśli coś nie jest zaopiekowane odpowiednio, tak? Jeśli jakaś ulica, droga dojazdowa, czy chodnik pod blokiem jest nieodśnieżony, to nie miasto, to najpewniej w takiej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa, tak? Natomiast rzeczywiście tam padały takie hasła, że świetlice, takie miejsca integracji, one powinny powstawać na osiedlach. No, spółdzielnie tego nie udźwigną, w tym sensie, że musiałyby podnieść czynsz ludziom, żeby nazbierać tych środków, żeby coś tam postawić. Nie wiem, jakie mają możliwości formalne w pisaniu projektów, na przykład spółdzielnie mieszkaniowe.
Też,
nie?
Problemem jest dostępność środków zewnętrznych na takie inwestycje.
No,
bo ile
mówię,
na rewitalizację, no to wiadomo, że te środki są jakby znaczone, no ale to jest obszar rewitalizacji. To jest praktycznie centrum miasta, tak? Podgrodzie, Stare Miasto i Śródmieście. No o tyle na osiedlach to już trudno znaleźć finansowanie na takie inwestycje.
A z czego to wynika? Bo znaczy, ja nie mówię, tych konkursów pewnie nie ma, tak? Tylko znowu, do kogo pukać gdzieś wyżej, żeby jednakowoż wzięli pod uwagę, że owszem, życie miasta to jest centrum, ale też sypialnie.
Tak. Znaczy, no możemy też myśleć o wykorzystaniu tych miejsc, które mamy. To nie trzeba też budować jakby kubatury od nowa, prawda?
Tak, tak.
Myśleć, gdzie takie miejsca są. Na Banacha od kilku lat funkcjonuje Szkoła Kultury. I to też jest takie miejsce, które gdzieś tam się pojawiło.
Na mapie, tak, Słupska. Tam wiele się dzieje, to prawda.
Poza centrum, tam wiele się dzieje. No mam nadzieję, mimo że to jest też centrum, ale jednak trochę w...
No dobrze, jest Park Jordanowski i świetlica MOPR-u bodajże przy Zygmunta Augusta.
Tak, schron bardzo fajnie działa na osiedlu Niepodległości.
No tak, tylko że znowu sytuacja, no choćby, tak? Tu podejrzewam też w grę wchodzi edukacja społeczna i to bardzo mocno, bo zdarzają się takie historie i też z własnego doświadczenia wiem, że idzie matka z dziećmi na plac zabaw właśnie do tego parku Jordanowskiego i wszystkie ławki zajęte przez seniorów.
To... Mamy bardzo aktywnych seniorów.
No mamy bardzo aktywnych i ja tu im nie ujmuję, że tak powiem. Natomiast co zrobić, jak edukować, w którą stronę iść? No może to nie jest pytanie do pani, ale gdzieś tam chciałabym, żebyście też z tyłu głowy mieli, że być może takie spotkania, rozmowy edukacyjne są potrzebne.
Chcemy,
być może,
tak. W tym roku zająć, znaczy w tym roku, no cały czas to robimy, ale... przemycić trochę właśnie takiej edukacji miejskiej. Ja też osobiście jako mieszkanka Słupska bardzo bym chciała, żeby pojawiło się jakieś stowarzyszenie albo fundacja zajmująca się miastem. Miastem jako organizmem, taką edukacją miejską. Czegoś takiego mi brakuje, bo środki na działania podejrzewam, żeby się znalazły, bo mamy bardzo bogaty program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są też granty zewnętrzne, organizacje sobie świetnie radzą. Żeby faktycznie też ta edukacja troszeczkę wyszła z ratusza. Bo my się chętnie tym zajmiemy, tak? My jesteśmy...
No, ale macie swoich zadań, całą masę.
Mamy całą masę swoich zadań. Też często no, jesteśmy oskarżani o jakąś propagandę. A my naprawdę kochamy to miasto. To mogę tak powiedzieć o całym naszym zespole, że naprawdę kochamy to miasto, dokształcamy się. Ja skończyłam studia miejskie, Paweł jest urbanistą. To nie jesteśmy przypadkowymi osobami, które się tym miastem zajmują. I widzimy, ja też wcześniej zajmowałam się partycypacją społeczną, bardzo dużo rozmawiałam z mieszkańcami i ja widzę ogromny potencjał w edukacji o mieście. Właśnie, jak korzystać z przestrzeni, jak się tą przestrzenią dzielić,
co jak jest czyje, to jest znowu, co jest czyje, tak?
Za co miasto odpowiada, jakie ja mam narzędzia. To jeszcze kilka ładnych lat temu wyszła taka broszura, ja byłam współautorką Miasto Demokracji. Ona przez CIO została chyba wznowiona. Pewnie już niektóre te dane się zdezaktualizowały, ale tam też jest taki narzędziownik. Ja jako mieszkaniec mam wpływ na to, jak to miasto wygląda. Konsultacje oczywiście to jest jedna rzecz, budżet obywatelski, inicjatywy lokalne, mam swoich radnych. Mogę przyjść po prostu do ratusza, mogę złożyć zapytanie, wniosek o informację publiczną. Mam wpływ na to, jak to miasto funkcjonuje.
No, mogłybyśmy pewnie w nieskończoność, a dziś, drodzy państwo, podsumowując, 44 miliony złotych, 30 milionów dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Podgrodzie. Wiele się zmieni, między innymi powstaną przestrzenie dla młodych ludzi, powstanie... Środowiskowy dom samopomocy. Powstanie, czy odnowiony, odrestaurowany, wymyślony od nowa zostanie skwer przy Teatrze Lalki Tęcza.
Przestrzenie zielone. To nie tylko projekt rewitalizacyjny, bo my mamy mnóstwo środków zewnętrznych, które pojawią się też w obszarze rewitalizacji. Ten Szwajcar, o którym faktycznie to można rozmawiać, to jest temat na osobną rozmowę. Ale też środki Urzędu Marszałkowskiego na zazielenianie miasta, na parki kieszonkowe, ścieżki rowerowe, budynek komunalny. To jest bardzo ważne, tak? Budownictwo socjalne. Społeczne, Boże, przepraszam. Czekamy cały czas na środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, budynek na wzgórzu, mamy pozytywnie oceniony projekt, tych środków jeszcze nie ma, no ale to jest kwestia po prostu
klepnięcia,
ale mamy też mnóstwo przestrzeni, gdzie może takie budownictwo się pojawić i na pewno w kolejnych latach też będziemy wnioskować o środki z BGK.
Czyli będziemy miały o czym rozmawiać.
Będziemy miały o czym
rozmawiać. Najbardziej. Drodzy państwo, namawiam, zachęcam do tego, żeby włączać się w te miejskie inicjatywy, w społeczne inicjatywy, bo ich jest naprawdę wiele. Jeśli już nie Urząd Miasta, bo państwo gdzieś z tyłu głowy mają, że ten urzędnik to taki niedobry, choć to się bardzo według mnie i w mojej ocenie zmieniło, to są organizacje pozarządowe, które też przejmują, że tak powiem, inicjatywę i naprawdę wiele działań dzięki nim też jest w naszym mieście. Centrum Integracji Społecznej, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Indygo, Las Story, drodzy państwo, który też prężnie działa i pokazuje wam z zupełnie innej strony to miasto. No można by tu wymieniać, bo tych organizacji czynnie działających jest około 40 i każda coś wnosi, każda zajmuje się zupełnie inną przestrzenią, ale tak naprawdę wszystkie zajmują się jednym, czyli uważnością na drugiego człowieka.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.